Kochani braterstwo, kochane nasze dzieci, nasze młodzieży, drodzy przyjaciele. I ze wszystkimi na pewno przywitałem się, podając rękę. Chciałbym to uczynić poprzez słowa naszego Pana, pokój wam wszystkim. Chciałbym do tego bukietu pozdrowień, które przed chwilą brat odczytywał, dołączyć jeszcze również miłe bratki pozdrowienia od pozostałych członków zboru Pana z Biłgoraju. Dziękuję. Proszę braterstwa, jestem wdzięczny Bogu, że mogę być tu wśród was. Jestem wdzięczny zborowi krakowskiemu, że chciał mi dać ten przywilej. Ale przyznam się szczerze, że od czasu, kiedy dostałem informację od brata Kaszczykowskiego, że zbór właśnie wyraził takie życzenie, to aż do tej chwili w przerwie żartobliwie powiedziałem do dzieci, że żyję w wielkim stresie. Tak jest faktycznie. I pomimo tych różnych obowiązków, które na co dzień wykonujemy, kiedy przyjmuje się na siebie taki obowiązek, to dla mnie jest to bardzo wielkie przeżycie i bardzo dużo emocji mnie to kosztuje. Słuchając dwóch wykładów, które były już w dniu dzisiejszym, gdyby nawet ta konwencja się skończyła, to myślę, że słowa nasze, nasze uczucia, nasze myśli mogą kierować się do naszego niebieskiego Ojca, aby Mu oddawać chwałę za to, że już tyle mogliśmy skorzystać. A gdy przytoczymy pewien fragment z drugiego wykładu, gdzie jako ci, którzy mamy przywilej po tych stopniach wchodzić do świątnicy i widzieć tą drugą szczotkę jabłek granatowych, to nasza wdzięczność się potęguje. Bo gdy zwrócimy nasz wzrok wokoło siebie, wokoło otaczający nas świat, to stwierdzamy fakt, że jest niewielu takich ludzi, którzy już w dniu dzisiejszym czy w obecnym czasie te rzeczy widzą. Na samym początku brat przewodniczący nadmienił, że w programie dzisiejszego dnia będą 4 wykłady, w tym jeden może do młodzieży. Pewnie miał na myśli wykład, który ja przygotowałem, ale chciałbym nieco się wytłumaczyć. Powiem tak, będzie on uniwersalny dla dzieci, i dla młodzieży, i dla starszej młodzieży, i dla całkiem dorosłych. Dla wszystkich tych, takich, którzy przychodzą na takie miejsca. Temat swój chciałbym oprzeć na słowach, które wypowiedział apostoł święty Paweł, a zostały one odnotowane w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale i werset 12. Wszystkie wersety, które będę cytował, została zaczerpnięta z Biblii Gdańskiej, według tłumaczenia Biblii Gdańskiej. Pierwszy list do Koryntów, 6 rozdział, werset 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się zniewolić żadnej rzeczy. Temat swój nazwałem umiejętność korzystania z wolności. Przytoczony werset, zwłaszcza jego pierwsza część, zawiera uniwersalną prawdę i może być zastosowany do różnych sytuacji, w jakich może znaleźć się człowiek. Sytuacji, w których jakikolwiek krok, ruch, czyn, wypowiedź jest następstwem jego woli, a więc działanie świadome, najczęściej zamierzone, przemyślane. Gdy obserwujemy wydarzenia w otaczającym nas świecie, możemy dostrzec, że wolność jest najwyżej cenioną wartością spośród wszystkich wartości. wolność może mieć odniesienie do jedności jako osoby. Oznacza niezależność, swobodę, samodzielność. Mówimy na przykład o wolności osobistej, o wolności sumienia, o wolności wyznania. W wielu przypadkach nasze dzieci na przykład przeżywają okres, kiedy chcieliby być wolnymi, uwolnić się spod władzy rodziców, żeby nie musieli się słuchać czy wykonywać naszych poleceń, czy spełniać ich zdaniem może jakichś naszych kaprysów. Praktycznie na każdym etapie życia każdy człowiek jest od czegoś tam uzależniony i od niektórych rzeczy naprawdę często odczuwa pragnienie, żeby mógł się uwolnić. Ci, którzy są zależni na przykład finansowo od swoich rodziców czy od kogoś innego, to na pewno marzą o takiej chwili, o takiej wolności, żeby być niezależnym. Wolność może mieć również odniesienie do większej grupy osób, a nawet narodów. Narodów objętych w strukturach państw. Oznacza to wtedy niezależność, niepodległość, suwerenność, o którą narody starają się dbać, a nawet walczyć. Walczyły na przestrzeni wszystkich wieków i walczą do dzisiaj. Przykładem może sposoby walki, upominania się o tę wolność są bardzo różne, często drastyczne. Możemy przytoczyć chociażby przykład Iraku, gdzie narodowi temu ktoś inny usiłuje ustanowić wolność, żeby mogli być wolnymi. Zostali wyzwoleni spod reżimu jednego człowieka i jego zwolenników. Ale ich zachowania raczej nie poświadczają tego, że z takiego sposobu wprowadzenia wolności są zadowoleni. Inny przypadek, bardziej świeży i może nawet bliższy od nas, wydarzenia z ubiegłego tygodnia w Hiszpanii. Wolność również może mieć odniesienie do form, struktur organizacyjnych z różnych dziedzin życia i działalności człowieka. Brat, wymieniając pozdrowienia, słyszeliśmy, że od braci, jeśli dobrze pamiętam, z Ameryki, z Nowego Jorku, dla uczestników 11. konwencji badaczy, wolnych badaczy Pisma Świętego. A więc zauważamy, że użycie tego słowa wolność my również zastosowaliśmy w tej strukturze organizacyjnej zrzeszenia i określamy się jako wolni badacze Pisma Świętego. Podkreślamy to już w nazwie. Na czym ta wolność polega? Myślę, że w dalszym ciągu naszego rozważania będziemy sobie próbowali wychwycić. Wartość wolności dostrzega się najbardziej i najczęściej w chwili jej utraty lub w sytuacjach, gdy napotykamy na jakiekolwiek jej ograniczenia. W podniesieniu do wolności człowieka można by przytaczać masę przykładów potwierdzających tę tezę, a zacząć można od pierwszego naszego prarodzica Adama. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, wersety 23-24, czytamy takie oto słowa. I wypuścił go Pan Bóg z sadu Eden ku sprawowaniu ziemi, z której był wzięty. A tak wygnał człowieka i postawił naprzód słońca sadu Eden cheruby i miecz płomienisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota. Od tego czasu aż do czasów współczesnych Historia człowieka to cały ciąg zdarzeń w różnym stopniu ograniczających wolność ludzi jako jednostek, a także całych narodów. Bóg, ograniczając człowiekowi wolność w osobie Adama, ograniczając prawo do bycia królem ziemi, nie pozbawił go jednak prawa do dysponowania samym sobą, czyli wolnej woli. I tak jest do dzisiaj. Każdy człowiek ma wolną wolę. Na to prawo powołuje się apostoł święty Paweł w przywołanym tytułowym wersecie. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się zniewolić żadnej rzeczy. Co to jest wolna wola i w ogóle wola? Zapisałem sobie definicję ze słownika języka polskiego i z konkordancji. Według konkordancji wola jest to najwyższa duchowa władza zdolna chcieć lub nie chcieć, postanowić, dążyć do wykonania i wykonać myśl czy plan, który się podoba i jest uznany przez rozsądek i sumienie. A teraz według języka polskiego, według słownika języka polskiego. Tam są podane jakby dwie definicje. Jedna według filozofii idealistycznej, która brzmi: możność wyboru drogi postępowania bez względu na okoliczności czy trudności. Inna definicja, już jakby nie według tej filozofii idealistycznej. Wola, sfera ludzkiej psychiki obejmująca chcenia, chęci, pragnienia, plany, zamiary, postanowienia, świadome dążenie do osiągnięcia czegoś. Często mówimy, że ktoś wyraża jakąś swoją wolę, czy wyraża akt woli. Wola może być, może iść w kierunku dobrym lub może też iść w kierunku złym. Z przytoczonych definicji określających wolę jako świadome dążenie do osiągnięcia zamierzeń, celów, łatwo ocenić, dlaczego wokół nas jest tyle zła, różnego rodzaju krzywd, biedy. Powodem tych zjawisk i tych sytuacji jest wola ludzi i myślę, że ogólnie możemy nazwać ją złą. Wola nakierowana na osiąganie celów egoistycznych, nie licząca się z niczym i z nikim, szukająca usprawiedliwienia lub uzasadnienia w sprawach ekonomii, wolnego rynku lub nawet tak zwanych etykach przyjętych w różnych dziedzinach życia. Na przykład etyka zawodowa, etyka chrześcijańska, etyka społeczna. Zderzając się na co dzień z licznymi sytuacjami będącymi pochodnymi złej lub złudnej woli różnych osób lub struktur, mamy powody do odczuwania niezadowolenia i tęsknoty, pragnienia uwolnienia się, wyrwania się z takiego stanu rzeczy. Taką tęsknotę odczuwa cała ludzkość, ale jak potwierdzają wydarzenia, dojście, uzyskanie poczucia wolności nie jest łatwe. Gdyby nie Słowo Boże, myślę, że w ogóle nie byłoby możliwe. Na wiele pytań, które zadają sobie dzisiaj miliony ludzi, logiczną i satysfakcjonującą odpowiedź można znaleźć jedynie w Słowie Bożym. Słowa świętego apostoła Pawła: wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy, wywołują pytanie: w jaki sposób? Czy jest to w ogóle możliwe, aby w dzisiejszych czasach, warunkach człowiek mógł czuć się wolny? Mógł nie pozwolić na zniewolenie się w jakikolwiek sposób? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa, ale czytając Słowo Boże możemy znaleźć odpowiedź nie tylko na pytanie, dlaczego człowiek utracił wolność, lecz także na to, że utraconą wolność można odnaleźć i odzyskać. Można odpowiedzieć nawet jednym zdaniem: taka jest wola Boża. Prorok Ezechiel napisał, rozdział 18, werset 32: albowiem ja się nie kocham śmierci umierającego, mówi panujący Pan. Nawróćcie się wtedy, a żyć będziecie. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, a w wersetach 39 i 40 czytamy: a tak jest wola onego, który mnie posłał, Ojca, abym tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w on ostateczny dzień. A tak jest wola onego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny. Znane nam wszystkim słowa, również z Ewangelii świętego Jana, rozdział 3 i wiersz 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dodam jeszcze werset z pierwszego listu świętego Jana apostoła, 2 rozdział i wiersz 17. Świat ci przemija i porządliwości jego, ale kto czyni wolą Bożą, trwa na wieki. W słowach tych zauważamy, w tych wszystkich cytatach, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Jak to wyraził święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdział, werset 4. I w efekcie otrzymali ponownie prawo do żywota wiecznego. Nie ulega wątpliwości, że żywot wieczny, o którym traktują powyższe przeczytane wersety, to żywot doskonały, na poziomie co najmniej takim, jak posiadał Adam w raju, a także wyższym. Wyższym dla tych, którzy po tych stopniach świątyni, przed świątynią wspinają się do świątyni. Interesujący szczegół do naszego rozważania wprowadza werset z pierwszego listu świętego Jana: ale kto czyni wolę Bożą, trwa na wieki. Czyżby do odpowiedzi na poprzednie pytanie potrzebne było dodatkowe: a co z wolą wolną moją? Czy czynienie woli Bożej ogranicza wolę moją, na przykład jako jednostki? Przytoczmy kilka fragmentów, które powinny wnieść wyjaśnienie lub przynajmniej podstawę do zrozumienia tej kwestii. Psalm 145, wersety 18 i 19. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie. Wolę tych czyni, którzy się Go boją, a wołanie ich wysłuchiwa i ratuje ich. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 17 werset. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od siebie mówię. Są to słowa Jezusa, które wielokrotnie podkreślał, że bom wstąpił z nieba, iż nie iżbym czynił wolę moją, ale wolę onego, który mnie posłał. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 38 werset. A dalej dodaje werset 40, który już wcześniej czytałem, ale fragment jego przytoczę. A tak jest wola Onego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny. Jezus jako człowiek stwierdza, że został posłany przez swojego Ojca i znowuż może nasuwać nam się kolejne pytanie. Czy wykonywał polecenie, czy podjął powierzone mu zadanie z własnej wolnej woli? Na to pytanie dostarcza nam prorok Boży Izajasz odpowiedź. W proroctwie Izajasza w 6 rozdziale 8 werset czytamy. Potem słyszał głos Pana mówiącego: kogóż poślę, a kto nam pójdzie? Wtedy rzekł: oto ja, poślij mnie. Są to słowa Logosa, pierwociny stworzenia, jednorodzonego Syna Bożego, który pokazał, jak kierując się własną, wolną wolą, można poddać się, dobrowolnie podporządkować się pod wolę Bożą. Ludzie bardzo często też dobrowolnie podporządkowują się pod wolę innych. Tak jak wcześniej powiedziałem, dzieci, różnie z tym bywa, ale zazwyczaj podporządkowują się pod wolę rodziców. W pracy podporządkowujemy się pod wolę pracodawcy. Często dotyczy to sytuacji krótkotrwałych, jednorazowych, ale nie tylko. Gdy napotykamy na słowa Ewangelii Jana, 9 rozdział, 31 werset, które brzmią: a wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale jeśli by kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Skłaniają one do zastanowienia. Oceniając swój stan, każdy grzeszny człowiek powinien i ma możliwość, tak jak czynił to Dawid, zwrócić się do Boga z prośbą: naucz mnie czynić wolę Twoją, albowiem Ty, Bóg mój, Duch Twój dobry niech mnie prowadzi po ziemi prawej. Psalm 143, werset 10. Na potrzebę takiej postawy wskazuje również Nowy Testament. W liście do Kolosan apostoł święty Paweł w 1 rozdziale, a werset 9 mówi: dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchowym. Jak zauważamy, od początku dziejów człowieka, nawet w sytuacji, gdy nie było jeszcze, no może wyłączając obietnicę, takiej realnej, widocznej podstawy do usprawiedliwienia z grzesznego stanu do życia wiecznego, jak to się ma po złożeniu przez Jezusa okupu i zbudzeniu go do życia, ludzie żyli ludzie, którzy poszukiwali woli Bożej i próbowali być jej posłuszni. Znowuż można by przytaczać wiele przykładów, ale można stwierdzić ogólnie, że do takiej grupy możemy spokojnie zaliczyć patriarchów, proroków, a w czasach naszej ery, czyli po narodzeniu Pana Jezusa, z pewnością apostołów i wielu wiernych naśladowców Chrystusa i apostołów. Powróćmy jeszcze raz na chwilę do słów psalmu 145, werset 19. Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa i ratuje ich. Bóg wolę tych czyni, którzy się go boją. Słów tych wynika wyraźnie, że Bóg nie tylko oczekuje od nas, abyśmy czynili Jego wolę, ale i On sam czyni wolę tych, którzy się Go boją. Banie się nie oznacza czynienia czegoś z powodu strachu, ale raczej troskę o to, czy to, co czynimy, może podobać się Panu Bogu. Ludzie, którzy decydują się podporządkować, poddać swoją osobistą wolę pod wolę Bożą, prowadzą swoje życie z bojaźnią, która jest początkiem mądrości, jak czytamy to w Księdze Przypowieści Salomonowych, 1 rozdział i 7 werset. Ludzie tacy są powodowani wiarą rozbudzoną obietnicą streszczoną przez świętego apostoła Pawła w liście do Efezów w rozdziale 1, wersety od 3 do 10 czytamy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchownym w niebiesie i w niebieskich rzeczach w Chrystusie. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości, który nas przeznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego, według upodobania woli swojej, ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które był postanowił w samym sobie, abym w rozrządzeniu zupełności czasów jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie i te, które są na niebiesie, i te, które są na ziemi. Ludzie, którzy dostąpili od Boga objawienia i Jego woli, spotykają się z takimi dowodami łaski, nawet żyjąc tu na ziemi, że Bóg czyni ich wolę. Mam tu na uwadze sytuację, gdzie modlitwy zanoszone za chorych, które zauważamy odebrane z pozytywnym skutkiem. Bóg czyni ich wolę. Cytat z 6 tomu. Właśnie myśl związana z tym aspektem. Z czynieniem przez Pana Boga woli tych, którzy się do Niego zwracają i którzy Go proszą. Jeżeli spadnie na nas choroba, jest to cytat 6 tomu, podam strona 805. Jeżeli spadnie na nas choroba, to nasz obowiązek względem naszego śmiertelnego ciała wymaga odpowiedniego zastosowania lekarstw w miarę naszej umiejętności i sądu. Jeżeli starania te są skuteczne, to serce nasze powinno przypisać to raczej Panu, a nie wyłącznie działaniu lekarstwa. Apostoł Święty Jakub pisał, czy pisze, 5 rozdział listu Świętego Jakuba, 15 werset. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. Takie świadome, dobrowolne poddanie własnej woli pod wolę Bożą, to inaczej poświęcenie się Bogu na służbę. Okazane przez wodzie, gdzie podczas zanurzania symbolicznie uśmiercamy, topimy naszą własną wolę. Łatwo zauważyć, że takich ludzi w skali całego świata nie ma dużo. Nie jest to dziwne i powinniśmy tę rzecz rozumieć. Dlaczego tak jest? Pan Jezus poinformował nas o tym. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 44 wersecie zapisane jego słowa. Żaden do mnie przyjść nie może, jeżeli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Owe pociągnięcie występuje indywidualnie wobec każdego, kto chce czynić wolę Bożą w celu osiągnięcia rzeczywistego synostwa poprzez wiarę i odczuwania wolności, która jest możliwa już podczas tego życia. W liście do Galatów apostoł święty Paweł w 5 rozdziale a 13 wersecie pisze, że zostaliśmy powołani do wolności. Dosłownie. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia. A cofnijmy się do wiersza pierwszego. Tego samego rozdziału. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Słowa te zostały wypowiedziane w związku z praktykowaniem przez niektórych Galacjan wcześniej wyznawanych religii i związanych z nimi ceremonii. W 3 rozdziale, wersetach od 9 do 11 tego samego listu czytamy. A teraz, poznawszy Boga, owszem, i poznani będąc od Boga, jakoś się nazad wracacie ku żywiołom mdły, mizernym, którym za się służyć chcecie? Przestrzegacie dni i miesiące, i czasy, i lata. Boję się o was, bym znać darmo nie pracował około was. Chociaż przywilej ten trwa już po prawie 2000 lat, liczba 144 tysiące, o której dowiadujemy się w Piśmie Świętym, wciąż jest niedopełniona. Jedną z przyczyn, że tak się dzieje, że tak jest, jest niewątpliwie wolna wola człowieka. Wolna wola, z powodu której jego postępowanie było takie, że Bóg nie mógł go pociągnąć, o czym wcześniej czytaliśmy. Nawet w odniesieniu do tych, którzy zostali przez niego pociągnięci do Chrystusa, nie wszystkich mógł uznać za godnych otrzymania takiego wyróżnienia i wywyższenia jak synostwo na poziomie nieśmiertelności. A taki stan owe 144 tysiące ma otrzymać. Apostoł święty Paweł, pisząc w wielu miejscach o wolności, jaką niesie poznanie Boga, Chrystusa, tłumaczy, na czym ta wolność polega. Jeżeli dzisiaj mówimy, że rozumiemy wolę Bożą względem nas, to możemy powtórzyć za apostołem. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 3 werset. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. Myślę, że trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić poświęcenie okazane przez chrzest, a następnie odpowiednie postępowanie. W liście do Galatów w 3 rozdziale 26 do 29 wersetu czytamy. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jest w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. W liście do Rzymian, w 6 rozdziale, werset 3 dodaje. A zaś nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy? To w celu, jak czytamy dalej. Pogrzebieniśmy tedy z Nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my z nowości żywota chodzili. Bo jeśli żeśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, wtedy też i w podobieństwo zmartwychwstania wszczepieni z Nim będziemy. Z przeczytanego fragmentu można zauważyć pewną zależność z naszym wersetem tytułowym lub taki wniosek zdaje się być zasadny, że wchodząc do nowości żywota można w pełni zrozumieć wolność, do której jesteśmy, czy zostaliśmy powołani, a w tej wolności wszystko wolno, tylko nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Nie ma lepszego sposobu na wytłumaczenie tej zasady, jak na przykładzie wziętym z życia. Taki przykład dotyczący życia w panictwie będącego wynikiem wyboru przedstawia apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntów 7:37. Ale kto statecznie postanowił w sercu swym, potrzeby tego nie mając, lecz ma w mocy własną wolę swoją i to osądził w sercu swym, aby zachował Pannę swoją, dobrze czyni. Werset ten, podobnie jak wcześniej cytowany fragment Izajasza, dotyczący decyzji Logosa o rezygnacji ze stanu duchowego i przyjęciu stanu ludzkiego w celu uskutecznienia boskiego planu, pokazuje nam, jak korzystając z naszej wolnej woli można wejść do wolności, w której świadomie nie chcemy czynić tych rzeczy, które mogłyby przeszkodzić nam w odziedziczeniu obietnic Bożych. Jak zatem korzystać z tej wolności w praktyce codziennego życia? Jest to bardzo trudne pytanie. Często zauważam sytuacje podobne tej opisanej w liście do Rzymian w 7 rozdziale, wersety od 19 do 24. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśliż ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię tego, ale grzech, który we mnie mieszka. Znajduję wtedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe czyni. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inny zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Opis ten wskazuje jednoznacznie, że w naszych członkach może ożywać inny zakon, mający związek lub pochodzenie od starej woli, która często próbuje wypłynąć na wierzch z zanurzenia dokonanego na przykład w parszczęcie podczas konwencji w Białogardzie lub w stawie w Budziarzach, a może w jakimś innym jeszcze miejscu. W drugim liście do Koryntów, 4:7, apostoł potwierdza, że ciała, w których pojawiła się nowa wola, nie będą jej przychylne, a wyraził to tak. A mamy ten skarb w naczyniu glinianym, aby dostojność tej mocy była z Boga, a nie z nas. Dalej, w rozdziale 5 tego samego listu przeczytam wersety 1, 4, 9, 10. Wiemy bowiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga. Dom nie rękoma urobiony, wieczny w niebiesie. Bo którzyśmy w tym namiocie wzdychamy, będąc obciążeni. Ponieważ nie żądamy być zleczeni, ale przyodleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. Przetoż usiłujemy, bądź w ciele mieszkamy, bądź w ciała wychodzimy, one mu się podobać. Albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub złe. Co czynił w ciele? Przeważnie jest to odzwierciedleniem naszych myśli, przekonań, wyznania, poglądu, jaki posiadamy na dany temat. Obojętnie, do jakiej dziedziny życia byśmy tego nie wyrażali. W stosowaniu wolności względem ciała apostoł przestrzega nas, abyśmy mu nie pozwalali. Czytamy te słowa w liście do Galacjan, 5 rozdział, werset 13. Albowiem i wy ku wolności powołani jesteście, bracia, tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Gdy czytamy te słowa zapisane w innym liście, w 1 do Koryntów, rozdział 9, wersety od 4 do 10. Izali nie mamy wolności jeść i pić, izali nie mamy wolności wodzić sobą siostry, żony, jako i drudzy apostołowie i bracia pańscy i Kiefas. Izali ja tylko i Barnabasz nie mamy wolności, abyśmy nie pracowali. Któż kiedy służy żołnierzem swoim kosztem? Któż sadzi winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo któż trzodę pasie, a mleka trzody nie spożywa? Izali to obyczajem ludzkim mówię? Izali i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: nie zawiążesz gęby wołowi młocącemu. Izali się Bóg o woły star? Czyli zgoła dla nas to mówił? Albowiem dla nas to napisano, gdyż w nadziei ma orać ten, co orze, a kto młoci w nadziei, nadziei swojej ma być uczestnikiem. Gdy do tych słów przeczytam jeszcze te z Księgi Kaznodziei Salomona, zapisane w 9 rozdziale wersety od 7 do 10, spróbujemy wyciągnąć wnioski. Idźże wtedy, jedz z radością chleb twój, a pij z dobrą myślą wino twoje. Albowiem już wdzięczne są Bogu sprawy twoje. Na każdy czas niech będą szaty twoje białe, a olejku na głowie twojej niech się nie przebiera. Zażywaj żywota z żoną, którą się umiłował po wszystkie dni żywota, marności twojej, któreś dał Bóg pod słońcem po wszystkie dni marności twojej. Boć ten jest dział twój w żywocie twoim i w pracy twojej, którą podejmujesz pod słońcem. Wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Pierwsze wrażenie, jakie można odnieść po przeczytaniu tych słów, zdaje się potwierdzać tezę zawartą w pierwszej części wersetu tytułowego. Wszystko mi wolno. I gdybyśmy chcieli to wszystko wdrożyć do naszego życia, to ciało pewnie byłoby usatysfakcjonowane. Ale końcowe słowa z wersetu 10 z Księgi Kaznodziei skłaniają do zastanowienia. Albowiem nie ma żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Apostoł Paweł dodał: gdy zmysł ciała jest śmierć, ale zmysł ducha jest żywot i pokój, przeto iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu, bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też nie może. Przetoż, którzy są w ciele, Bogu się podobać nie mogą. List do Rzymian, rozdział 8, wersety 6-8. Jak więc ocenić to, co wolno mi uczynić, aby nie stało się niepożytecznym lub przyczyniło się do zniewolenia w jakimkolwiek stopniu dla mojej nowej woli? Poszukajmy odpowiedzi w Słowie Bożym w kolejności wcześniej przytoczonych aspektów życia. Pierwszy z aspektów: jedzenie lub ogólnie spożywanie, czy to napojów, czy pokarmów. Powróćmy raz jeszcze do fragmentu zapisanego w pierwszym liście do Koryntów, 8 rozdział, w wersetach od 9 do 13. Jednak baczcie, aby znać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu. Wcześniej przeczytałem wersety: Izali, nie mamy wolności jeść i pić, i znaleźlibyśmy wiele miejsc w Słowie Bożym potwierdzających wolność tej kwestii dla ludzi wierzących, dla naśladowców Pana Jezusa na wiek ewangeliczny. O ile w wieku żydowskim było wiele zakazów dotyczących spożywania picia, od czasów, kiedy Pan Jezus był na ziemi jako człowiek, wiele tych rzeczy przestało jakby obciążać. Nie ma to znaczenia. Ale, jak mówi przeczytany werset, nie zawsze. Jednak baczcie, aby znać ta wolność wasza nie była mdłym ku zgorszeniu. Albowiem, jeśliby kto ujrzał cię, który masz umiejętność w bałwochwalni siedzącego, w nowym przekładzie w tym miejscu znajdziemy słowa w świątyni pogańskiej siedzącego, a za sumienie onego, który jest mdły, nie będzie pobudzone ku jedzeniu rzeczy bałwanom ofiarowanych, zginie dla onej twojej umiejętności brat mdły, za którego Chrystus umarł. A grzesząc tak przeciwko braciom i mdłe i sumienie obrażając, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Przeto, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. To są słowa świętego apostoła Pawła. Ale we wcześniej cytowanym wersecie była też mowa o piciu. Przełóżmy wersety o gorszeniu się z powodu jedzenia lub picia na współczesne realia. Jakim słowem możemy zastąpić bałwochwalnię? W jakich miejscach, jedząc lub pijąc, możemy zgorszyć brata lub siostrę, który może być mdły, jak to określił apostoł Paweł? Przymierzmy. Restauracja, w której zamówią na przykład, nie wiem, krupnionki, kaszankę zawierające dodatek krwi, bo takie akurat mi bardzo smakują. Może to widzieć brat, który zna przepisy zakonu i zgorszy się z tego. Inna sytuacja, inne miejsce. Pub, do którego chodzę na piwo. No przecież skończyłem 18 lat. O, mogę pokazać nawet dowód. I to już taki plastikowy. Pub to ostatnio modna nazwa, do której przypisuje się różne jeszcze jakieś dodatkowe słowa, imiona, na przykład lokali. Ale słowo to oznacza tyle, co knajpa, z tego co się dowiedziałem, bo nie znam angielskiego. Kawiarnia. W zasadzie tą kawę z koleżanką mógłbym wypić w domu, no ale tu nie ma takiego nastroju. Klub. Przecież kilka partii bilarda to taki przyjemny relaks. A poza tym takich świetnych drinków nigdzie nie podają. Dyskoteka. No przecież muszę się gdzieś nauczyć tańczyć. Bo jak przyjdzie studniówka, to co? No ale na śmiałość i odwagę, co słyszeliście? Najskuteczniej najpierw na jedną nogę, a potem na drugą. I zabawa się zaczyna. I co dalej? A nie zawsze pamiętam, jak się skończyła. Mówię tutaj może językiem takich, nie wiem, nastolatków. Ale to nie są słowa czy sytuacje tylko przeze mnie wymyślone. No dobrze. Może się za bardzo uczepiłem nastolatków. Stołówka, a może raczej restauracja podczas konwencji międzynarodowej. A ci Francuzi to są bezkonkurencyjni. Wino zamiast kompotu. Bez ograniczenia. I to w cenie obiadu. A tak przy okazji ci Amerykanie to dziwacy. Tylko problem kelnerom robią. No bo co? Może mieliby to wino z powrotem z banków do butelek wlewać? Dobrze, że właściwie wcześniej rozpoznali możliwości Polaków. Wiem, że uogólnienia nie są zawsze właściwe. No ale taki Amerykanin i tak tego inaczej nie odbiera. A może nasze mieszkanie? Przypominam, wciąż mówimy o tej bałwochwalni. No niech ktoś się zmierzy z zawartością mojego banku. Mieszkanie to też prywatki, od chociażby z okazji 18. Nie wymieniłem jeszcze takich sytuacji jak, bo może pominąłem pewną grupę. Dlatego wymieńmy sytuacje takie jak podróże służbowe, szkolenia w ośrodkach czasowych, rekreacyjnych, spotkania okolicznościowych, na przykład odpadkowych. Nie przypisuję tych sytuacji komukolwiek, ale przytaczam przykłady może drastyczne lub powodujące lekki dreszczyk na nasze serca. Wszystkie te sytuacje, które przedstawiłem, były przeze mnie zasłyszane, niektóre zaobserwowane, a w niektórych sam znalazłem się, będąc wcześniej nieświadomym pewnych rzeczy. Mówię to dla wszystkich tych młodych lub starszych osób, pracujących lub uczących się, ażebyśmy czasami, jeśli nadarza nam się jakaś sytuacja, pomyśleli o tym, czy to przypadkiem za jakąś propozycją, ofertą nie kryje się taka bałwochwalnia i zagrożenie. Zagrożenie dlaczego? Dla naszej nowej woli. sytuacje, które przytoczyłem, wielu z obecnych tutaj na sali w podobny sposób komuś się zdarzyło. Przywróćmy jeden fragmencik, przytoczmy fragmencik wypowiedzi apostoła świętego Pawła. Albowiem jeśli by kto ujrzał cię, który masz umiejętność. No myślę, że to słowa są kierowane do takich, którzy, jak wcześniej sobie określiliśmy, zrozumieli wolę Bożą względem nas. Myślę, że pilniejszą uwagę przykładamy na nasze zachowanie, postawę wobec otoczenia poza społecznością braterską. Wobec, można by ogólnie ująć, świata. I gdy zastanowiłem się dlaczego, to odpowiedź nie jest za bardzo trudna. Bo czy to sąsiad, czy znajomy z pracy, ze szkoły, zapyta wprost, a czy u was to tak wolno? Na pewno nie jeden z nas spotkał się z takimi pytaniami. I to można rozszerzyć już nie tylko do tych, którzy okazali poddanie swojej woli pod wolę Bożą w zupełności. Tak jak wcześniej mówiliśmy, poprzez okazaną chrzcie. Wasi koledzy czy wasi współpracownicy w firmach nie są w stanie, jeśli z nimi szerzej o tym nie rozmawiacie, rozumieć, na czym polega różnica pomiędzy takim, kto przyjeżdża na konwencję, czy on jest poświęcony, czy jest ochrzczony, czy też nie. Zapyta wprost, a czy to u was to tak wolno? A niektóry, taki sąsiad lub znajomy, lub nawet nieznajomy, powie prosto w oczy. Przytoczę jedną sytuację, która miała zdarzenie autentycznie. Gumiela mieszkał w Józefowie, ale tu nie przychodził. Jeden z nieżyjących braci przyznał, że owego dnia faktycznie było zimno i po kilku godzinach jarmarcznego handlowania zamówił w miejscowym barze setkę, aby się rozgrzać. No z myśl słów, wszystko mi wolno. Zmarzłem, dlaczego się nie rozgrzać? Nie widział nikogo znajomego. Bywał tam okazjonalnie. A gdy usłyszał przytoczone słowa skierowane do niego przez nieznajomego człowieka, on go nie znał, to tak go rozgrzały, że tą setkę zostawił i chciał się pod ziemię zapaść. Oczywiście trudno oceniać, w jaki sposób podziałało to na tego człowieka, opisane zachowanie brata. Apostoł Paweł, i nie tylko apostoł Paweł, zwraca naszą uwagę na możliwości oddziaływania naszym zachowaniem, postawą na braci określonych jako mdłych, nieugruntowanych, słabych zwierzę przy okoliczności spożywania pokarmów lub napojów. Co jest przecież zaspokajaniem potrzeb naszych ciał. Musimy to robić. Tylko pytanie właśnie, jak? Myślę, że te przytoczone sytuacje i wersety dają nam dużo podpowiedzi. Następny aspekt, również ściśle związany z ciałem. Bo pamiętamy wciąż jakby napomnienie świętego apostoła Pawła. Tylko z powodu tej wolności nie pobłażajcie ciału. Czy nie pozwalajcie za dużo ciału. Następny aspekt właśnie związany z ciałem, a który chciałbym poruszyć, to małżeństwo. W pierwszym liście do Koryntów, 7 rozdział, 2 werset czytamy. Ale dla uwarowania się od przeceństwa niech każdy ma swoją własną żonę, a każda niech ma swego własnego męża. Rozdział 7, werset 39. Żona związana jest z zakonem, póki żyje mąż jej. A jeśli by umarł mąż jej, wolna jest, aby szła za kogo chce, tylko w Panu. Czy są potrzebne dodatkowe pytania? Tak. No bo życie to nieraz tak się spapra, że nie da się ciągnąć dalej. A przecież Mojżesz pozwolił dać list rozwodowy. I nie liczą się już słowa Pana Jezusa, który powiedział: ale ja wam powiadam, ktobykolwiek opuścił żonę swoją, oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo. A kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. W Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 32 werset, są te słowa zapisane. Dołożę jeszcze jeden werset z listu do Koryntów, 7 rozdział, 27. Przywiązałeś się do żony, nie szukajże rozwiązania. Rozwiązany się od żony, nie szukajże żony. Nie rozumiem tych praw inaczej niż są napisane. Nie zamierzam wygłaszać kazania na temat, jak powinno wyglądać życie w małżeństwie. Wolę jeszcze słuchać od tych, którzy mają dłuższy staż. Zwrócę uwagę tylko na jeden szczegół, który moim zdaniem warto przytoczyć. Kaznodzieja Salomonowy pisze: lepsza jest mądrość niż oręże wojenne, ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego. I chociaż znamy naukę Pana Jezusa, że nie należy potępiać, że nie należy gardzić grzesznikiem, tylko grzechem, to pytanie, co w sytuacji, gdy grzech i grzesznik nie mogą być rozdzieleni, staje się pytaniem trudnym nie tyle co do dania odpowiedzi, bo odpowiedź znamy. Lecz gdy idzie o zastosowanie praktyczne, bywa z tym różnie. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ewangelii Świętego Mateusza, 18 rozdział i 17 werset. A jeśli by ich nie usłuchał, jest to jakby dalszy ciąg reguły, czy sposobu napominania, a jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. Jeżeli zbór nie realizuje tej reguły, w takim przypadku powtórzmy za kaznodzieją. Ale jeden grzesznik psuje wiele dobrego. A tego typu grzechy dzieją się z powodu ciała i jego woli. Powtórzę raz jeszcze, z powodu ciała i jego woli. Kolejny aspekt używania wolności czy stosowania wolności w naszym życiu. Aspekt nauki i pracy. Wszystko, co przedsięweźmie, ręka Twoja to czyni. Wołu mocącemu pyska nie zawiązuj. Któż sadzi winnicę, a owocu jej nie spożywa? Wszystko, co przedsięweźmie, ręka Twoja do czynienia, czyni według możności Twojej. Myślę, że przytoczone wersety odnoszą się do naszej pracy, nauki lub inaczej sfery związanej z zapewnieniem bytu materialnego. Gdy spojrzymy na tą sferę, chociażby tak patrząc na ostatnie 25 lat wstecz, zauważamy ogromne tempo zmieniających się warunków i w zasadzie nie mamy na to żadnego wpływu. Pozostaje jedynie dostosowywać się do zmian, aby utrzymać źródło dochodów, nieważne, czy to jest praca najemna, czy działalność na własny rachunek. Wcześniej próbujemy dostosować nasze kwalifikacje, aby mieć szansę na lepsze lub przynajmniej nie gorsze możliwości znalezienia pracy, a co za tym idzie zarobienia pieniędzy. Do czasu ukończenia szkoły średniej nie mamy zbyt wielu dylematów. Czy kończymy ogólniak, czy czasami technikum, wiemy lub jeszcze nie, że rozpoczęty kierunek akurat nie jest tym, co chciałbym robić, lub już na starcie nie ma szans na pracę w wyuczonym zawodzie. Obojętnie, jakim on by był. Czy jest to prawnik, czy jest to lekarz, czy jest to murarz, czy jest to ślusarz. Myślę, że wiele osób, które są tutaj obecne, może to potwierdzić, że niestety tak w takiej sytuacji doczekaliśmy. Kończąc ten ogólniak lub technikum, mając takie szanse, jak przed chwilą przytoczyłem, postanawiamy ruszać dalej. Na topie są kierunki, nad którymi zastanawiamy się, czy aby chrześcijaninowi wypada je kończyć. Słyszałem kiedyś wypowiedź, że na przykład niektóre kierunki czy specjalizacje prawa byłoby bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwe wykonywać osobie poświęconej Bogu. Myślę, że zgodzimy się z tą opinią. Nie mam w kwestiach nauki, w kwestiach zawodowych własnej recepty na to, jakie postępowanie, czy jaki wybór byłby najlepszy. Chciałbym jednak przytoczyć taką receptę, która dla mnie dużo daje w moim życiu zawodowym, najogólniej ujmując. Cytat z 6 tomu, dalszy ciąg, strona 805. Recepta ta, jak powiedziałem, jest od czasu, kiedy na nią trafiłem, receptą dla mnie. I brzmi: w sprawach finansowych mamy kierować się rozsądkiem i ekonomią. Nie leniwić się i tak postępować, jak gdyby nie było Boga, który się nami opiekuje. Sens tych słów jest taki, żebyśmy się nie spodziewali, że jeśli myśmy się ofiarowali Panu Bogu lub staramy się być naśladowcą Pana Jezusa, to Pan Bóg może w sposób cudowny zapewni nam, dla nas, nasz byt. Lecz jak gdyby wszystko zależało od naszego własnego starania. Pamiętajcie jednak bezustannie w sercu naszym i rozmowa z domownikami wiary, że cała nasza ufność i nadzieja polega tylko w Panu. Ponieważ skoro należymy do Niego, to i wszystkie nasze sprawy są pod Jego świętą opieką. Jeżeli zaś pomimo naszych usilnych starań, mądrości i zapobiegliwości spadnie na nas niepowodzenie finansowe lub ubóstwo, wiedzmy, że jest to z woli naszego Ojca Niebieskiego, który uznał, że takie doświadczenie będzie najlepsze dla nas, jako nowego stworzenia. Musimy uznać Jego błogosławione nadzorowanie naszych spraw, bez względu na to, jakie jest nasze doświadczenie i jaką jest wola Ojca. Koniec cytatu. Znowu, jakby bazując na tych słowach, można by odnieść wrażenie, czy znaleźć potwierdzenie myśli w naszym wersecie tytułowym. Wszystko mi wolno. Tylko znowu postawmy sobie pytanie, czy wszystko może być pożyteczne. Z tej myśli przytoczonej z tomu wynika, że należy się kierować zdrowym rozsądkiem i ekonomią. Tak, żeby to było również w zgodzie z naszym sumieniem. Przytoczmy kilka sytuacji, które może dadzą stojące nas pytanie. Czy zatem mogę na przykład uprawiać tytoń, chmiel, mak, będąc rolnikiem? Takie rzeczy były i wiemy, jak one często były rozstrzygane. Czy mogę, nie wiem, mając jakiś sklepik, kiosk, sprzedawać piwo, może jakieś papierosy, na których przecież pisze, że to jest trucizna, że powoduje raka i choroby płuc. Przecież wszyscy ludzie widzą. Co za różnica, czy kupi w tym kiosku, czy w innym. Lub prowadząc kiosk, czy można sobie pozwolić, żeby nie posiadać w ofercie tego kiosku tychże produktów? Chyba bardzo trudne. Myślę, że gdybyśmy ich nie mieli, to ci ludzie, którzy potrzebują to kupić, pójdą do innego kiosku i tak to kupią. Więc rozsądek może podpowiadać, że mogę to robić. Ekonomia pewnie też jeszcze wcześniej podpowie, tak, powinieneś to robić. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Cytat z 1 listu do Koryntian, 10 rozdział 23, 24, 29 werset. Nikt niechaj nie szuka tego, co jest jego, ale każdy, co jest bliźniego. A powiadam, dla sumienia nie twego, ale leczonego drugiego. Bo przecież wolność moja ma być osądzona od cudzego sumienia. Od tego, co wcześniej apostoł nazywał mdłym, słabym, wątłym. Te słowa prawdopodobnie komplikują działanie tym, co w ich ocenie mają sumienie mocne i chcieliby w pełni skorzystać z wolności w każdej dziedzinie swojej działalności. Jestem wdzięczny Bogu, że tak pokierował moje życie zawodowe, że zajmuję się, myślę, całkiem bezpiecznymi branżami. Jak dotąd moje sumienie nie obciąża mnie za to, co robię. Lecz jeżeli zdarzyłaby mi się kiedykolwiek możliwość wyjechać na przykład na urlop, na Hawaje, na Wyspy Wielkanocne, albo kupić na przykład najdroższego Mercedesa, oczywiście w sytuacji, gdybym miał na to zarobione pieniądze i moje własne sumienie by na to pozwoliło. To nie wiem, czy sumienia wasze nie osądziłyby tych czynów inaczej. I w myśl wcześniej zacytowanych wersetów chyba powinienem brać to pod uwagę. Mówię to do siebie. Ale chcę uspokoić wszystkich tych, którzy może byli na takich lub podobnych urlopach lub planują. Obojętnie, czy się o tym dowiem, czy nie, moje sumienie was nie osądza. Mówię wam to głośno i wyraźnie. I nie jest to też może mówienie tych słów po to, że w swoich planach jakichś perspektywicznych takie przedsięwzięcia planuję. Ale jeśli by się zdarzyły, na pewno się nad nim, czy możliwość nadarzyła, to pewnie bym się na tym zastanawiał. Jacy jesteśmy? Mamy sumienia mocne z powodu wolności, do której zostaliśmy powołani? Czy też jesteśmy skłonni osądzać w naszych sumieniach współbraci, że uczestniczą w bałwochwalni, kupując na przykład modny garnitur, bogato zdobione lustro lub salę do domu? Jaki mamy wpływ na to, że dzisiaj są modne garnitury z paski? Przez przypadek się dowiedziałem. A zaraz będą może modne już inne. Czy niekorzystniej byłoby zastanowić się nad tym, co zrobić, ażeby moje postępowanie, moje słowa były bardziej pożyteczne dla braci? Czy niekorzystniej byłoby na przykład zastanowić się nad tym, dlaczego w niektórych zborach na drugie zebranie zostaje niewiele osób? Ktoś mógłby odpowiedzieć. Mają wolność wyboru. Korzystają z wolnej woli. Tylko której? Czy aby nie tej starej, która pewnie znajdzie wytłumaczenie, bo to albo z powodu ciała, albo może jakiegoś innego. Czy my, widząc takie sytuacje, w naszych sumieniach od razu powinniśmy też osądzać takie osoby bez wnikania czy dowiedzenia się, dlaczego to robią? Myślę, że na pewno nie. Do takiego osądzania inspiruje szatan, inspiruje świat. I kilka tych sytuacji, które wcześniej przytaczałem, to jest właśnie inspiracja świata. Te szkolenia, kursy czy spotkania biznesowe. Nie podejmuje się wystawiać nikomu oceny ani to indywidualnie, ani nam jako naszej społeczności. Rozumiem to, że każdy ma wolność wyrażania własnych opinii na różne tematy. Że ma wolność w postępowaniu. Tylko jeżeli poddałem świadomie moją wolę pod wolę Bożą, to czy to, co robię, jest pożyteczne? Najpierw dla mnie, a później również dla braci, którzy mnie obserwują. A czasami myślę, że chyba jestem zbyt drobiazgowy, może w kwestiach mało istotnych dla naszej służby na rzecz Pana i współbraci. Czasami mi przychodzą myśli, czy nie doprowadzamy do przewagi formy nad treścią, a znajomości teorii nad praktyczne jej stosowanie. Pan Jezus kiedyś nazwał taką sytuację i przestrzegał nas, aby strzec się kwasu faryzeuszy. Apostoł Paweł pisał do Efezjan 5 rozdział 17 werset. Przecież nie bądźcie nierozumni, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. A w rozdziale 6 i 6 werset dodaje: nie na oko służąc jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzy Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą. Jak więc wykonywać czy korzystać z tej wolności, o której traktował werset 12 6 rozdziału? Apostoł w innym miejscu odpowiada w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział i werset 25. Gdzie czytamy takie oto słowa? Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. I werset, który już był dzisiaj cytowany z innego, z pierwszego listu do Koryntów 10:31-32. Przecież lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czynicie. Nie bądźcie obrażeniem i Żydom, i Grekom, i zborowi Bożemu. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 21 werset. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Czas mój chyba przekroczyłem. Chciałbym przytoczyć jeszcze tylko dwa wersety z listu świętego apostoła Piotra. Drugi list Piotra. Rozdział 1, wersety 10 i 11. Mając kilka tych wersetów, może tych przytoczonych sytuacji, mając tą świadomość, że może jakaś odrobina kwasu w nas jest, w jakiejś części naszego życia, naszego postępowania, starajmy się ją wyrzucić z nas, oczyścić ten kwas. Zwłaszcza z powodu, tak jak było wcześniej wspomniane. Jesteśmy w okresie przed obchodzeniem kolejnej rocznicy pamiątki śmierci naszego Pana. Jest to bardzo dla nas ważne wydarzenie. Dlatego apostoł święty Piotr mówi: dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Amen.